Ja na imię niewidzialna mam, ta płyta z zeszłego roku, Sanach, pozdrawiamy cię serdecznie, Zuzanno. Pytanie, czy z Warszawy pozdrawia również Jan Śpiewak, aktywista, socjolog, publicysta, warszawiak i psiarz, jak sam siebie określa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, jak mnie słuchać?
Słuchać idealnie, jak na prawdziwego warszawiaka przystało, właśnie podjechał pan rowerem pod Pałac Kultury.
Dokładnie tak, brzmi z jakiegoś dowcipu, ale tak właśnie jest. Ale nie piję wegańskiej kawy latte, więc przynajmniej tyle.
Oczywiście, nie jest to żaden dowcip. Pytanie, czy ma pan charakterystyczne nakrycie głowy właśnie na sobie, warszawskie?
Ale czy mogę wam posłużyć, bo nie słyszałem teraz pana?
Pytam, czy jak już wszystkie punkty spełniliśmy bycia warszawiakiem, to czy też kaszkiet tak jest?
Nie, kaszkietu nie ma, ale zgodnie z przepisami mam kask.
Bardzo dobrze, w takim razie porozmawiamy o tym, co Sejm zrobił, a tak. Sejm uchwalił wczoraj, przepraszam, nie wczoraj, bo kilka dni temu już, ustawę, tak, która ma zakończyć dziką reprywatyzację w stolicy, tą reprywatyzację, z którą pan tak mocno walczy i tylokrotnie był z jej powodu w sądzie.
Tak, to jest wielki dzień, był i jest. Znaczy, czekamy oczywiście ciągle na podpis prezydenta, bo Sejm skierował tą ustawę na biurko prezydenta, ale to jest naprawdę ogromny krok naprzód. Jak zaczynałem w 2013 roku walkę z tą całą mafią reprywatyzacyjną, tu wszyscy nam mówili, że tego się nie da zrobić, że to wszystko jest zgodne z prawem, że tutaj, prawda, o co w ogóle się tutaj do nas, że tak powiem, przystawiacie. A potem 3 lata później była afera reprywatyzacyjna i 7 lat później jest ustawa. Oczywiście chciałbym, żeby to było szybciej, ta ustawa nie rozwiązuje wszystkich rzeczy, ale ten najbardziej pilny, palący problem, czyli wyrzucanie ludzi z mieszkań, powinna zatrzymać.
Więc co się w niej zmienia, bo wiemy, że w trakcie tak zwanej dzikiej reprywatyzacji zdarzało się, że ludzie byli ze swoich mieszkań po prostu na siłę wyrzucani. W takim razie rozumiem, że zostało to zabezpieczone zupełnie prawnie.
Tak, niestety mówimy tylko o Warszawie oczywiście, ale tutaj nie będzie możliwości reprywatyzacji nieruchomości wraz z ludźmi. Czyli jeśli ktoś będzie miał roszczenie reprywatyzacyjne, to będzie mógł otrzymać jedynie ekwiwalent w gotówce, a nie będzie mógł po prostu zajmować ludziom mieszkań.
Co jest... Czyli zatrzymuje to reprywatyzację, można powiedzieć, częściowo.
W naturze.
Bo zawsze, tak? zawsze znajdzie się ktoś, kto jest przeciw.
No, w sensie, wie pan, no, sytuacje były takie, prawda, że była sobie kamienica, mieszkało w niej 20 rodzin i one nagle z dnia na dzień dowiadują się, prawda, że mają nowego właściciela, tak? I że nagle czynsz nie wynosi tam 800 zł, ale 2500, tak? Takich historii było pełno, tak? I naszym zdaniem te działanie warszawskiego ratusza, które niejako przekazywało jak po prostu towar ludzi wraz z kamienicami, było po prostu nielegalne. Ci ludzie zawierali w dobrej wierze umowy najmu z miastem, umowy, które były obwarowane wieloma, że tak powiem, bezpiecznikami i nie można było po prostu z dnia na dzień kogoś przekazywać w prywatne ręce. No to przypomina trochę handel, prawda, psiami w Polsce w czasach magnaterii, tak, gdzie sprzedawano, prawda, wieś razem z rodzinami.
Kto był wtedy magnatem warszawskim w takim razie? Kto rządził Warszawą?
Warszawą, no jest parę nazwisk, no, które wszyscy znamy. No jest chociażby nazwisko mecenasa Stachury, który jest ewidentnie takim magnatem. On nie został nigdy przyłapany na popełnieniu żadnego przestępstwa, ale on sam się chwali tym, że przejął sam albo w imieniu własnych klientów blisko 100 nieruchomości, 100 kamienic w Warszawie. Więc mieliśmy takich magnatów warszawskich, którzy naprawdę działali na gigantyczną skalę.
Są też ludzie, którzy ustalają prawo i którzy miastem władają.
To co się działo w warszawskim ratuszu i co niestety dalej się dzieje, tak? Bo ta ustawa tak naprawdę, ona by nie była potrzebna, gdyby w ratuszu siedział ktoś, kto po prostu interpretuje prawo zgodnie z interesem mieszkańców i kto broni praw mieszkańców. Ale niestety mieliśmy taką sytuację, że przez lata w ratuszu było naruszane prawo. Działała grupa przestępcza, co przyznała sama Hanna Gronkiewicz-Walc, a po zmianie władzy z Hanny Gronkiewicz-Walc na Rafała Trzaskowskiego usłyszeliśmy, że to, co się działo za rządu Hanny Gronkiewicz-Walc, było legalne i następowały te skargi, prawda, to skarżenie tych decyzji komisji weryfikacyjnej do sądu.
Przecież Rafał Trzaskowski był doradcą, jeżeli nawet nie lewą czy prawą ręką Hanny Gronkiewicz-Walc, więc nie mógł powiedzieć nic innego.
No tak, no, znaczy był wcześniej jeszcze też ministrem administracji. Jako minister administracji też się zgadzał na reprywatyzację w stolicy, bo tam był taki tryb dość skomplikowany, ale Ministerstwo Administracji też miało tutaj wiele do powiedzenia, jak ministrem był Trzaskowski. I co też bulwersuje, ratusz skarżył decyzję o odszkodowaniach dla ofiar reprywatyzacji, między innymi dla córki Jolanty Brzeskiej, ale tych osób jest znacznie więcej. I te osoby dzisiaj nie będą miały przyspieszony jakby taki tryb otrzymywania tych odszkodowań w ramach tej ustawy, bo ratusz nie będzie mógł się odwoływać, nie będzie postęp i te pieniądze będą płynęły po prostu z budżetu państwa, ale zaznaczam, że to są pieniądze, które wcześniej zostały zabrane tym oszustom reprywatyzacyjnym, tak? Więc to więc proszę zobaczyć, jaki jest absurd tej sytuacji, gdzie miasto Warszawa skarży korzystne dla siebie decyzje reprywatyzacyjne, skarży decyzję o wypłacie odszkodowań, które pochodzą z nie opłat podatników, ale z właśnie tych grzywien nakładanych przez komisję na oszustów. Więc naprawdę to jest dość nieprawdopodobna sytuacja i ta ustawa niejako, można powiedzieć, zmusza warszawski ratusz i Rafała Trzaskowskiego do przestrzegania prawa i do przestrzegania jakichś elementarnych zasad sprawiedliwości i moralności, których niestety w stolicy się nie przestrzega.
Pana działania musiały pokrzyżować plany wielu osobom. Jak w ratuszu postrzegane jest nazwisko Śpiewak?
No nie najlepiej. Ja jestem tutaj uznawany, prawda, za głównego prowodyra i awanturnika, który psuje interesy. I no niestety, no jakby my nie widzimy żadnego dialogu, próby dialogu między ratuszem a środowiskami społecznymi czy lokatorskimi. W ogóle nie ma żadnego takiego dialogu, nie ma w ogóle żadnej takiej rozmowy. No i ja mogę na tym ubolewać, bo ja jestem gotów do rozmowy z każdym, co wielokrotnie mówiłem, dla dobra mieszkańców Warszawy.
W takim razie pytanie, bo w Warszawie nadal dzieją się dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie deweloperskie. Opisał pan coś takiego, słychać te dźwięki miasta, dźwięki Warszawy wylewają nam się ze słuchawek, ale to nic nie szkodzi. Opisał pan na swoim profilu facebookowym poczet polskich deweloperów i wskazał pan na taki jeden przykład bulwersujący mocno w ostatnich dniach. Chodzi o chęć postawienia osiedla w Lesie Bemowskim, właściwie w Otulinie Parku Krajobrazowego, w Otulinie miejsca, gdzie mieszkają tysiące gatunków zwierząt. O tym rozmawialiśmy z wójtem.
Tak, znaczy to jest sytuacja, w której trwany deweloper wykorzystuje dziurę w przepisach, która moim zdaniem nie jest żadną dziurą, bo ta ustawa o COVID-zie, bo to tutaj dwa zdania opisu. On chce wybudować osiedle domków w środku lasu, które ma być dla, że tak powiem, osób na kwarantannie. No więc wszyscy wiemy, że...
Bądź dotkniętych koronawirusem.
Tak, więc to jest jakaś ewidentna ściema, prawda? A my tutaj mamy do sytuacji, w której prawa dotyczące ochrony przyrody czy środowiska naturalnego nie zostały zdjęte przez tą ustawę. Więc to nie jest tak, że ktoś może sobie wykorzystać jakąś dziurę w prawie, prawda? I nagle sobie po prostu ignorować wszystko. Ja wiem, że tam poszła dość mocna reakcja posłów i chyba zdaje się też któregoś z ministrów. I mam nadzieję, że ta budowa zostanie zatrzymana, ale po prostu ta bezczelność warszawskich deweloperów jest nieprawdopodobna. Miasto niestety ciągle jest absolutnie zabudowywane w sposób skandaliczny, chaotyczny, a Las Bemowski czy inne tego typu miejsca zielone są wyjątkowo cenne, bo tam po prostu wytwarza się tlen, oczyszcza się powietrze. Warszawa niestety ma gigantyczny problem ze smogiem i zabudowa kolejnych klinów napowietrzających, tak jak mieliśmy do czynienia to w ciągu ostatnich 20 lat. Wiem, że w Krakowie też nas słuchają, więc w Krakowie dokładnie ta sama historia z Majchrowskim.
We Wrocławiu również nas słuchają. Jak wygląda sytuacja we Wrocławiu?
We Wrocławiu to... Chętnie bym posłuchał sam, bo aż taki to, znam lepiej przykład Krakowa niestety, ale we Wrocławiu wiem, że też się działy za pana Sutyryka naprawdę rzeczy dość niesamowite, chociaż historii aż tak dobrze nie znam. W każdym razie ta agresywna działalność deweloperki jest obecna w każdym dużym mieście i widzimy, że te lokalne układy samorządowe są bardzo blisko związane z tą deweloperką, chociażby ostatnie, prawda, aresztowanie Artura W., burmistrza Włoch, który prawda, za łapówki wydawał pozwolenia na budowę.
No może rzeczywiście po prostu ktoś mu przypadkiem wrzucił torbę z pieniędzmi przez okno.
No tak, wiadomo. No.
Czy można powiedzieć, że mamy do czynienia z patodeweloperką?
Absolutnie, znaczy to jest środowisko, które w żaden sposób nie chce się dostosować do norm współżycia społecznego, którym za nic ma polskie prawo. I ten pan, który właśnie buduje to osiedle w Lesie Bemowskim, to jest członek władz Polskiego Związku Firm Deweloperskich, z takiej firmy, która zrzesza właśnie tych deweloperów. I ma
został wykluczony z tego związku, z tego co mi wiadomo.
O, naprawdę? To bym się zdziwił.
Tak mówił pan wójt Starych Babic? Nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę.
Ja wiem, że oni wydali takie oświadczenie, że się odcinali od niego, nie? Ale ja tam nie słyszałem specjalnie tego, żeby go nagle wyrzucili.
Jeżeli się od kogoś odcinam, to go wyrzucam ze swojego towarzystwa.
No, wie pan, jak to jest. Więc jakby niestety tutaj nie widzimy tego, no ale też z drugiej strony czekamy ciągle na zmiany prawa przez ustawodawcę, bo też ustawa o planowaniu przestrzennym jest absolutnie korupcjogenna i żaden rząd tej ustawy nie zmienił, która została uchwalona przez Leszka Millera. Pamiętam, że były przecież takie zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że zostaną skasowane warunki zabudowy po tej słynnej aferze ze Srebrno. Nic się takiego nie wydarzyło, więc jakby tutaj rząd też bardzo ma dużo niestety na sumieniu.
Rozmawiałem kiedyś z jednym architektem, który mówił o tym, jak Warszawa powojenna była projektowana w ten sposób, że były ciągi powietrzne, aby było świeże powietrze, aby było wiecznie. Takich ciągów w Warszawie było około 6, aktualnie jest jeden ciąg powietrzny, wie pan gdzie?
Wisła?
Na Wiśle, dokładnie.
No, tak. Znaczy, tak, znaczy
tego już nie cofniemy. Co możemy zrobić więcej?
No wie pan, to już tego nie cofniemy, no i to zostało, to jest naprawdę, to jest przerażające. No jedyne, co teraz możemy robić, jeśli chodzi o ochronę środowiska i powietrza, no to przede wszystkim, prawda, promocja transportu publicznego, to kwestia...
Dzisiaj jest za darmo, jest europejski, europejski dzień bez samochodu.
A ja na rowerze akurat, cholera.
Czyli spełnia pan warunki dnia bez samochodu.
Tak, ja dla mnie jest prawie codziennie. Ale co chciałem powiedzieć, no i jakby też kontrola tych samochodów. Bardzo wiele samochodów, które jeździ po Warszawie, nie spełnia po prostu elementarnych, prawda, standardów. Mają powycinane filtry tych cząsteczek stałych. Więc tutaj trzeba, a z drugiej strony jest jeszcze oczywiście kwestia tych wszystkich gmin okolicznych i też peryferyjnych dzielnic Warszawy, gdzie ciągle pali się węgiel. My ciągle nie mamy uchwały antysmogowej i nawet gdyby się węglem paliło, to jeszcze nie pół biedy, ale tam się pali po prostu często śmieciami. I chociażby takie miejscowości jak Otwock, który jest pod Warszawą, to jest jedno z najbardziej rakotwórczych miejsc w Polsce, a jest to uzdrowisko, prawda? Więc jakby mamy gigantyczny problem, który jest też nierozwiązany. Wiem, że tutaj powoli się zmienia, zostały zlikwidowane te kopciuchy, te najgorsze odpady węglowe zostały zakazane w sprzedaży, ale jako województwo mazowieckie, czyli właśnie jako ta koalicja PO-PSL, no tutaj nic się nie dzieje, właśnie nie mamy tej uchwały antysmogowej i jakby ta wymiana tych starych pieców, czy kontrola palenic, żeby nie palić śmieciami, no jest po prostu niewystarczająca.
Przynajmniej ścieki od 2 dni nie trafiają już do Wisły.
O, no to widzi pan, to jak ten dowcipie z kozą, prawda, wyprowadźmy kozę, to będziemy wszyscy mieli lepiej. No jeśli chodzi o czajkę, to też jest po prostu, to jest kolejna mega gigantyczna inwestycja, na którą poszły miliardy złotych. Gdzie są te pieniądze? Gdzie jest CBA? Gdzie jest prokuratura? Gdzie są zarzuty prokuratorskie dla osób, które doprowadziły do wydania 40 milionów złotych na rurociąg, który się zepsuł po roku, bo 40 milionów złotych wydano rok temu na tą awarię. Dla mnie też jest coś po prostu niezrozumiałego, że nie stawia się tych zarzutów prokuratorskich. Nie postawiono zarzutów Hanie Gąkiewicz-Waldz za niedopełnienie obowiązków i narażenie na miejsca na straty. I ludzie, którzy doprowadzili do tego, że czajka wylewa tony fekalii do Wisły, oni też nie ponoszą żadnych konsekwencji.
Ale wie pan, kiedy pan coś kupuje, to rower też się panu psuje i może się zepsuć po roku, jakiś mechanizm, prawda? Ale kiedy coś kupujemy, kiedy coś budujemy, to ja rozumiem, że firma, która to dla nas wykonuje, ubezpiecza to wszystko i w razie czego koszty naprawy przechodzą na tą firmę, tak? Jest jakiś czas gwarancji, czy nie ma czegoś takiego? Czy może błędy były już w momencie projektowania?
No, ja nie wiem, nie jestem specjalistą od tego, panie redaktorze. Minęło już 10 lat od wybudowania. To jest z jednej strony długo, a z drugiej strony bardzo krótko. To nie jest fizyka kwantowa, to nie jest prawda, elektrownia jądrowa, która wymaga nieprawdopodobnie jakich zabezpieczeń, bezpieczeństwa i systemów, tak? To jest oczyszczalnia ścieków, no do licha, no. Jakby to nie miało prawa się zepsuć. Z tego, co się orientuję, to część firm, które budowały tą czajkę, nie ma już ich fizycznie na rynku, w sensie zostały zlikwidowane. Więc jakby prawdopodobnie nie ma nawet od kogo się domagać tych pieniędzy, ale to nie znosi odpowiedzialności urzędników publicznych, którzy zlecili tę budowę, którzy rok temu zlecili te ekspertyzy. Jeśli nie odpowiada za to Rafał Trzaskowski, ktoś się podpisał pod tym, że ten rurociąg wybudowany za 40 milionów złotych rok temu będzie działał. On powinien mieć zarzuty, po prostu, prokuratorskie. Ja nie rozumiem, co robi Zbigniew Ziobro, bo mam wrażenie, że głównie on się zajmuje teatrem, a nie walką z przestępczością.
Mam nadzieję, że w tym wątku pojawią się jeszcze kolejne podwątki, więc postawimy tu 3 kropki, ale mówił pan o pieniądzach, o Warszawie, o tym, że tych pieniędzy nie ma. No rzeczywiście nie ma, bo jak czytamy dzisiejszą Gazetę Wyborczą, konkretnie Stołeczny Dodatek, to tam czytamy o miliardowym kredycie, który zaciąga ratusz ze względu na koronawirusa.
Znaczy ratusz robi, moim zdaniem ratusz nie ma oczywiście wyjścia, tak? Znaczy mamy spadek dochodów miasta, jednak dość
Ale
znaczne.
Miasto chyba już jest potężnie zadłużone, zgodzi się pan ze mną?
Nie jest aż tak potężnie zadłużone, panie. Ono nie jest, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście nie chcę teraz, bo nie jestem tutaj aż tak dobrze przygotowany, nie chcę państwa wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że ono jest zadłużone na poziomie 50-60% budżetu miasta. Dzisiaj ja osobiście, pan nie znajdzie...
4 miliardy tutaj... złotych na koniec 19 roku.
No to nawet 25, wie pan, jest budżet ratusza, 17 miliardów teraz jest budżet ratusza, tak? Więc to jest mniej niż połowa budżetu rocznego miasta. Ja, we mnie pan nie znajdzie tutaj fiskalnego jastrzębia, chyba pan też doskonale wie. Ja uważam, że trzeba się zachowywać w sytuacji kryzysu, tak jak się zachował rząd polski, czyli po prostu... tracimy dochody, to trzeba zadziałać antycyklicznie, czyli trzeba zainwestować, żeby nie było tego kryzysu długotrwałego i prawda, który znaliśmy w 2008 roku. Ten kryzys 2008 roku, on trwał tak długo, był tak niszczący dla gospodarek południa, bo Niemcy wymusiły na południu plan oszczędności, tak? I te społeczeństwa są dzisiaj po prostu dużo biedniejsze niż były 15 lat temu i można było tego uniknąć. Po prostu nie każąc im oszczędzać w momencie kryzysu.
A mi się wydawało, że w Grecji no. i nie tylko były potężne dotowania z Europejskiego Banku Centralnego grube miliardy euro.
No tak, ale to myśmy nie dostawali. Każde państwo dostawało te dotacje, tak? W sensie tutaj naprawdę na kryzysie greckim Niemcy zarobiły gigantyczne pieniądze, tak? To już jest inna dyskusja, prawda? Bo to chodzi o to, że oni się zadłużali w euro i to fakt, że oni zadłużali się w euro doprowadziło do tego, że Niemcy zaczęli sprzedawać swoje obligacje już 8 lat temu na ujemnych stopach procentowych, czyli de facto ludzie im dopłacają, żeby pożyczać od nich pieniądze.
A jednak jest dziś panu ten jastrząb finansowy.
Ale no nie, no, uważam, że jak tyle jest pieniądza na rynku za darmo, to trzeba go brać. Ja nie wiem, jakie jest opodatkowanie, prawda, tych obligacji, ale uważam, że to, co ratusz zrobił, to jest moim zdaniem inna jest zła rzecz. Ratusz rezygnuje dzisiaj z budowy tramwaju na Wilanów.
Kilkaset inwestycji przekłada ratusz.
To jest absolutnie działanie, które pogłębi ten kryzys, tak? Trzeba zadziałać antycyklicznie i trzeba właśnie prowadzić te inwestycje, napędzać gospodarkę, dawać miejsca pracy, a nie zaciskać pasa, gdy jest kryzys. To jest głupota. Więc dla mnie ten miliard to jest mało, panie redaktorze. Ja uważam, że powinno być więcej zadłużenie powinno być i powinna być wybudowana trasa na Wilanów, tramwajowa i na Gosław powinna być trasa wybudowana i mnóstwo inwestycji powinno być poczynione w tym mieście, żeby właśnie jako to, co premier Morawiecki mówił, jako po prostu koło zamachowe lokalnej gospodarki. Warszawa sobie zawsze poradzi, ale jak myślę, żeby Trzaskowski był premierem w czasie kryzysu i zachowywałby się tak jak w Warszawie, to mielibyśmy dzisiaj naprawdę bezrobocie na poziomie 20%, spadek PKB nie o tam 2,5 czy 3%, tylko 8%. To jest działanie neoliberałów, którzy po prostu uwielbiają zaciskać pasa na najuboższych, bo taki wygląda te oszczędności. Tak zazwyczaj oszczędza się właśnie na najważniejszych rzeczach, czyli na ubogich, czy na przykład na infrastrukturze publicznej. Tak.
Jan Śpiewak, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Czy to jest możliwe?
Wątpię. Nie w tym chyba wcieleniu. No niestety Warszawa jest, głosuje to tożsamościowo, tak bym powiedział. Tak? W sensie głosowanie na Platformę Obywatelską jest dla Warszawy pewnego rodzaju potwierdzeniem statusu tego, że są klasą średnią, że są oświeceni, prawda, zachodni i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dopóki Prawo i Sprawiedliwość jest hegemonem na scenie politycznej w Polsce, to w Warszawie i w innych dużych miastach Platforma będzie wygrywać. Naprawdę nie wiem, co by się musiało wydarzyć, jeśli największy skandal korupcyjny w historii polskiego samorządu nic nie zmienił.
A gdyby Borys Budka stwierdził, że Rafał Trzaskowski nie nadaje się na prezydenta Warszawy i wyciągnąłby do pana rękę, to czy by pan się pan zgodził?
Nie, no to jest science fiction, panie redaktorze. No ja już bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że komisarza tutaj wystawią, co też jest nieprawdopodobne. Więc ja, pan pozwoli, pan redaktor, ale ja się tutaj w takie science fiction bawić nie będę, ale ja tak jak mówię, jestem otwarty, jestem gotów naprawdę rozmawiać z każdym, żeby, tak jak mówiłem, żeby działać i czy te propozycje jakieś by padały ze strony PiS-u, czy Platformy, na pewno wszystkie bym rozważył, ale na pewno żadna prezydentura nie jest tutaj, prawda, możliwa.
I dziękujemy serdecznie za tę wypowiedź. Jan Śpiewak, aktywista, socjolog, publicysta i warszawiak, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję serdecznie.
Dzięki, ślicznego popołudnia jeszcze.
Miłego również życzymy. Do usłyszenia, do widzenia, pięknej pogody i roweru, który jest na pewno dobrze naoliwiony.